ksiądz prałat dr Hilary Jastak. Dla nas, strajkujących w sierpniu 1980 roku, postacią najważniejszą i niezapomnianą był i pozostanie ksiądz Jastak. Przez jednych zwany królem Kaszubów, przez drugich wojującym księdzem. Był na pewno jednym i drugim, i jeszcze kimś więcej. Z pewnością całe swoje życie bardzo droga mu była wolność Polaków i do niepodległości Polski niezłomnie dążył. Los złączył nas w bardzo trudnym dla nas strajkujących momencie. On to właśnie bez wahania, gdy inni nam odmówili, przybył do naszej stoczni, by wesprzeć nas duchowo i moralnie. I umocnił nas. Utwierdził nas w sens naszych zmagań i obudził nadzieję na zwycięstwo. Śmiało mogę dziś powiedzieć, że gdyby nie obecność księdza Jastaka wśród nas w tamtych dniach, jego mocna, zdecydowana postawa, to nie wiem, jakie byłyby dalsze losy strajku. To on był pierwszym kapłanem, który zdecydował się odprawić mszę świętą dla strajkujących w ich zakładzie pracy, w komunistycznym państwie, nie pytając nikogo o pozwolenie. Jego racją była potrzeba ludzi. To on wspierał nas w strajku nie tylko moralnie. Za zgodą Rady Parafialnej przekazał na potrzeby strajku poważne środki finansowe wtedy, gdy najbardziej tego potrzebowaliśmy, w pierwszych dniach strajku, i udostępnił swój kościół jako oficjalny punkt informacji i kolportażu materiałów drukowanych przez wolną drukarnię Stoczni Gdynia. To on, gdy strajkujący zwątpili w postawę władz kościoła, po nadanym przez telewizję wystąpieniu prymasa Wyszyńskiego, napisał list i wysłał z nim stoczniowców do episkopatu, prosząc o wyjaśnienie sprawy. To on tydzień po strajkach wysłał wraz z mieszkańcami Gdyni list dziękczynny do papieża Jana Pawła II. Nie sposób przecenić roli księdza Jastaka jako współtwórcy tamtego naszego zwycięstwa, a także jego pomocy w trudnych czasach lat 80. Zawsze był z tymi, których krzywdziła komuna. Dlatego ksiądz Jastak zasługuje na szczególne wyróżnienie. Nie czuję się na siłach, by własnymi słowy oddać wiernie charakter tego wspaniałego księdza, człowieka i niezłomnego rzecznika niepodległej Polski. Myślę więc, że najlepiej opowie o sobie on sam, słowami, które wypowiedział w wywiadzie dla stoczniowców w 1991 roku. W malowniczym Pojezierzu Kaszubskim w Kościerzynie, stolicy Kaszub, urodziłem się w roku 1914. Moje dzieciństwo przypadło na czas I wojny światowej. Bogobojni rodzice cieszyli się sześciorgiem dzieci. Mój ojciec, Jakub Jastak, po zakończeniu wojny przejmował z panem Klemensem Lniskim w Kościerzynie agendy z rąk zaborcy pruskiego. Po tym piastował różne społeczne funkcje i urzędy. Był członkiem sejmiku powiatowego, zastępował starostę, spełniał urząd burmistrza. Powołanie do kapłaństwa, w moim przekonaniu, mieli wpierw rodzice, gdyż uczestniczyli żywo w powszechnym kapłaństwie wiernych przez namaszczenie Duchem Chrystusowym. Mówi o tym dziś, o powszechnym kapłaństwie ludzi świeckich, Sobór Watykański II w swoich dekretach i konstytucjach. Po zdaniu matury podjąłem wolną i świadomą decyzję wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, aby osiągnąć sakrament kapłaństwa Chrystusowego bez żadnego nacisku rodziców. Droga do kapłaństwa była uciążliwa i usłana przeszkodami. Gdy byłem klerykiem 6. roku studiów teologicznych, wybuchła II wojna światowa. Hitlerowcy wymordowali większość duchowieństwa diecezji chełmińskiej, a między innymi wszystkich księży parafialnych, księdza proboszcza w Kościerzynie i prefekta seminarium nauczycielskiego, księdza doktora Leona Hejka, pisarza kaszubskiego, przyjaciela naszego domu rodzicielskiego. Okupant umęczył też mego serdecznego kolegę, kleryka Teodora Polplińskiego, syna rodziny robotniczej. Będąc przez hitlerowców poszukiwany, ukrywałem się wraz z moim bratem Edmundem, klerykiem, w kurniku naszej nieruchomości. Nakazanego meldunku w magistracie nie dokonaliśmy, gdyż nasz nauczyciel, Józef Wilma, krewny rodziny Wilmów w Gdyni, którzy ofiarowali w roku 1933 plac pod budowę kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Gdyni, spełniając funkcję tłumacza dla Niemców, przestrzegł nas, abyśmy nie meldowali się w urzędzie mimo ostrego berów, bo gestapowcy nas wywiozą do pobliskiego lasu i jak wielu innych tam rozstrzelają. W jesieni 1939 roku Niemcy hitlerowskie podjęły akcję wysiedlania z Kościerzyny licznych mieszkańców do generalnej guberni na Podlasie. Kiedy oprawcy z organizacji Selbstschutz przyszli wczesnym rankiem po naszą matkę, znajdującą się na liście, wówczas ujawniła ona, że ma jeszcze dwóch synów. Niezorientowani w zamiarach gestapo zakrzyknęli „Ale raus!”, wszyscy wyjść. Z podręczną walizką wywieziono nas, bitych pałkami gestapowców, pociągami nieogrzewanymi, bez jedzenia i napoju, do generalnej guberni na Podlasie. Podróż trwała 3 dni. W generalnej guberni pracowałem 1 rok w ogrodnictwie Szkoły Gospodarstwa Domowego w Chyliczkach pod Warszawą. W tym okresie umocniłem swoje powołanie, przyglądając się życiu księdza kapelana szkoły, prałata Wincenta Balula, byłego więźnia łagrów sowieckich, świątobliwego apostoła miasta Piaseczno pod Warszawą. Za jego uporczywym wstawiennictwem zostałem przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie w drodze wyjątku. Święcenia kapłańskie przyjąłem z rąk arcybiskupa Stanisława Galla w katedrze archidiecezji warszawskiej w dniu 7 czerwca 1941 roku. Jakkolwiek święcenia przyjąłem dla diecezji chełmińskiej, to jednak kuria arcybiskupia w Warszawie udzieliła mi przywileju zajmowania stanowiska wikariusza i prefekta w parafiach podwarszawskich. Księży w Warszawie było wówczas dużo. Pracując kolejno w kilku parafiach, brałem udział w tajnym nauczaniu jako wykładowca na poziomie szkół średnich. Patronowałem Szarym Szeregom i Armii Krajowej w obwodzie Grójec-Głuszec. Niebezpieczeństwo aresztowania było wielkie, ale opatrzność Boża czuwała nad swoim ułomnym sługą. Do diecezji chełmińskiej i do Kościerzyny wróciłem jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej. 2 dni po opuszczeniu Kościerzyny przez okupanta hitlerowskiego, dnia 11 marca 1945 roku. Wpierw pracowałem kilka miesięcy w Pogódkach w charakterze administratora parafii, potem kuria biskupia chełmińska, na nowo zorganizowana, wyznaczyła mi stanowiska prefekta i wikariusza w Toruniu, w parafii Najświętszej Marii Panny. Od 1 lutego 1946 roku zostałem powołany na stanowisko dyrektora okręgu Caritas w Gdyni, diecezji chełmińskiej, oraz na prefekta i duszpasterza akademickiego Wyższej Szkoły Handlu Morskiego. Od 1 stycznia 1949 biskup chełmiński Kazimierz Józef Kowalski mianował mnie proboszczem nowo utworzonej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. W latach posługiwania w kościelnym Caritas i w parafii doznawałem nieustannych ucisków, represji ze strony władz administracji państwowej reżimu komunistycznego. Na wszelkie sugestie, abym współpracował z władzą państwową, odpowiadałem nie. Wiosną 1950 roku zostałem uwięziony i osadzony w więzieniu Urzędu Bezpieczeństwa w Gdańsku. Po kilku miesiącach zostałem zwolniony bez udowodnienia przestępstwa, ale poddany nadzorowi Milicji Obywatelskiej do jesieni 1950 roku. Lata 1956 do 1980 w związku z budową kościoła, plebanii, wieży i innych społecznych działań były naznaczone ustawicznymi wezwaniami do urzędów w Gdyni i w Gdańsku, długotrwałymi kontrolami, rozprawami przed kolegiami orzekającymi, postępowaniami wyjaśniającymi przeprowadzanymi przez Milicję Obywatelską, Służbę Bezpieczeństwa i prokuraturę jako podejrzane o różne wykroczenia i przestępstwa. W czasie tych ucisków, szantaży i prześladowań wierny lud Boży i mieszkańcy Gdyni okazali się niezłomnymi obrońcami swego duszpasterza i świadkami prawdy. Trudno więc było władzom komunistycznym mnie zniewolić. Nie mogę powiedzieć, że w niedzielę 17 sierpnia 1980 roku byłem jedynym kapłanem, który w czasie strajku okupacyjnego robotników na Wybrzeżu odprawił mszę świętą na terenie zakładu pracy w powojennej Polsce. Natomiast na pewno byłem pierwszym kapłanem, który podjął decyzję odprawienia mszy świętej w stoczni na prośbę stoczniowców w sobotę 16 sierpnia. Proboszcz właściwy i kompetentny odmówił tej posługi, gdyż został ostrzeżony przez władze administracji państwowej. Jest prawdą, że nie pytałem o pozwolenie żadnej władzy państwowej. Nie porozumiewałem się też z moim biskupem w Pelplinie, gdyż wszystkie środki komunikacji, łącznie z telefonami, były zerwane. Jeżeli zaś jeden z księży proboszczów w Gdańsku odprawił mszę świętą w Stoczni Gdańskiej, to uzyskał delegację od swego księdza biskupa w Oliwie i pozwolenie od wojewody gdańskiego. I to dopiero w niedzielę, 17 sierpnia o godzinie 7 rano, jako skutek całonocnej interwencji gdańskich stoczniowców. W Gdyni natomiast publikatory w stoczni ogłaszały w przeddzień, całą sobotę, o moim postanowieniu przyjścia do strajkujących robotników ze mszą świętą w niedzielę. W świetle tych faktów można powiedzieć, że byłem pierwszym kapłanem w Polsce, który powziął decyzję i poszedł z posługą kapłańską oczekiwany przez strajkujących robotników. Chciałbym podkreślić, że to właśnie ja dziękowałem Bogu i nadal dziękuję za danie mi tej łaski i za postawę robotników w tych dniach napięcia i utrapienia w walce o wolność i sprawiedliwość. W liście wysłanym na ręce księdza prymasa Polski, kardynała Wyszyńskiego, z datą 27 sierpnia 1980 roku, doręczonym przez delegację stoczniowców, pisałem szczegółowo w kilkunastu punktach o godnej i wzorowej postawie robotników gdyńskich w czasie strajku, niemniej zdecydowanej. Pisałem m.in., że robotnicy dali nam wszystkim swoim przykładem rekolekcje, które zasługują na uwagę i pochwałę. Z okazji 5. rocznicy wydarzeń sierpniowych redaktorka Gwiazdy Morza przeprowadziła wywiad z kilku księżmi z Wybrzeża na temat przeżyć, spostrzeżeń i udziału w czasie strajkowych dni sierpniowych. Powtórzyłem wówczas moje słowa umieszczone w liście do księdza prymasa Polski o rekolekcjach danych przez stoczniowców gdyńskich. Redaktorka włożyła te słowa w usta innego księdza z Gdańska, rzekomo mówiącego w ten sposób o stoczniowcach w Gdańsku, zniekształciła w ogólności mój wywiad. Będąc rozżalonym z tego powodu, odmawiałem od tego czasu udzielania wywiadu wszystkim zgłaszającym się do mnie redaktorom z Polski i z zagranicy. Dzisiaj czynię wyjątek. Udzielam wywiadu panu redaktorowi z pełnym zaufaniem i szacunkiem dla całego zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego i dla wszystkich czytelników. Na pańskie pytanie o reakcję władz państwowych i kościelnych po odprawieniu pierwszej mszy świętej w dziejach Stoczni Gdyńskiej podaje, że władza państwowa jakby zamilkła. Niemniej swoimi kanałami naświetliła to zdarzenie w Pelplinie w sposób negatywny, krytyczny i to już w niedzielę w godzinach popołudniowych. Toteż ksiądz biskup był zaniepokojony i prosił o wyjaśnienie, a po niektórzy ważniejsi kurialiści wyrazili dezaprobatę dla mojej postawy. Będąc przekonany głęboko o słuszności mojej postawy, zgodnej z sumieniem kapłańskim, broniłem swojej racji tak z punktu widzenia kanonicznego, jak i z prawa cywilnego. Wiadomo było, że strajkujący, zdeterminowani robotnicy byli zagrożeni niebezpieczeństwem utraty życia. Był bowiem przygotowany desant na stocznię i flota wojenna radziecka stała w pogotowiu na redzie. Przyznali to w późniejszych latach sekretarz partii Komitetu Centralnego Kania i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Tadeusz Fiszbach. Na skutek mojej silnej argumentacji nieporozumienie z władzą kościelną zostało zlikwidowane. Władze państwowe zaś w tym wypadku nie zastosowały wobec mnie żadnej sankcji karnej. Jedynie korespondent Polski Radzieckiej Literaturnej Gazety z 25 sierpnia 1980 roku, potępiając strajkujących, podał w artykule pod tytułem Terror pod osłoną ołtarza, że znany w naszych krajach z zagorzałego antykomunizmu ksiądz Hilary Jastak wygłosił kazanie w stoczni imienia Komuny Paryskiej i udzielił robotnikom błogosławieństwa, jakiego udziela się przed rozpoczęciem wojny. Proboszcz parafii portowej w Gdyni, ojciec Edward Ryba, redemptorysta, zakonnik gorliwy, odmówił stoczniowcom udziału w mszy świętej 17 sierpnia 1980 roku. Zagroził mu przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, Krzeczkowski, że pójście ze mszą świętą do stoczniowców będzie traktowane przez władze administracyjne jako sabotaż i że ojcowie redemptoryści zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej i administracyjnej. Wobec tego ojciec Ryba nie chciał narazić zgromadzenia ojców redemptorystów na szkody i prześladowania. W uzgodnieniu zaś z delegatem kurii biskupiej z Pelplina przyjął przewodniczenie liturgii mszy świętej na okres kilkunastu dni, począwszy od 18 sierpnia. Nasze układy z ojcem Rybą były zawsze konfraterskie i przyjazne. Współpracowaliśmy obaj duszpastersko-harmonijnie z Solidarnością. Bezpośrednio po odprawieniu mszy świętej w stoczni zwróciła się do mnie delegacja robotników portowych i stoczni remontowej Nauta, bym także dla nich odprawił mszę świętą. Uczyniłem to ochotnie. Poświęciłem też krzyż postawiony przez strajkujących robotników. Ten fakt związał mnie również z wymienionymi zakładami pracy. Podobnie jak od Solidarności Stoczni imienia Komuny Paryskiej, tak również od Solidarności Stoczni Remontowej Nauta otrzymałem z podziękowaniem piękne wydawnictwo pod tytułem Solidarność, sierpień 1980 oraz inne pamiątki. W ostatnich latach łączą mnie silniejsze więzi wzajemnej życzliwości z pracownikami Stoczni Gdyńskiej i ich związkiem zawodowym Solidarność, a także ze Społecznym Komitetem Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 roku. Komitet ten bowiem mianował mnie swoim członkiem honorowym jako trzeciego z kolei po księdzu prymasie tysiąclecia, kardynale Stefanie Wyszyńskim i po profesorze Januszu Groszkowskim, prezesie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Po ogłoszeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku moje kontakty z członkami Solidarności wzmogły się. Interweniowałem u różnych instancji władzy administracyjnej, prokuratorskiej i sądowniczej w sprawach oskarżonych, uwięzionych, osadzonych i internowanych. Skoroszyty akt są pełne skarg, zażaleń, interwencji, korespondencji. Admirał marynarki wojennej Ludwik Janczyszyn zagroził mi aresztowaniem, wydając polecenie prokuraturze gdyńskiej. W sierpniu 1982 roku władze państwowe, chcąc się zemścić na mnie, aresztowały pod kościołem dwóch moich wikariuszy i pracownika świeckiego. Oskarżono ich w czasie doraźnego sądu po 10 wyreżyserowanych sprawach o wystąpienia antypaństwowe i skazano na kary więzienia. Mam przekonanie, które podziela wiele osób, że zomowcy mieli dokonać aresztowania mojej osoby, ale nie udało im się tego zrealizować. Prawdopodobnie pomylili się co do osoby, aresztując świeckiego pracownika. Gdy księża zostali osadzeni w więzieniu karnym w Potulicach, nie pozwolono mi ich odwiedzać w czasie 7-miesięcznego ich tam pobytu. Na każdym kroku szykanowano mnie. Kierownik Wydziału Wyznań w Gdańsku wystąpił do kurii biskupiej chełmińskiej z ostrzeżeniem usunięcia mnie ze stanowiska proboszcza parafii za obronę uwięzionych studentów braci Wyszkowskich i odprawienie mszy świętej w ich intencji przy udziale licznych studentów i wiernych z Gdyni i całego Wybrzeża. Po ciężkich przeżyciach i prześladowaniach zachorowałem i przebyłem kilka operacji w szpitalu, wyczerpany fizycznie. Ukończywszy 70. rok życia, wstąpiłem z wnioskiem do księdza biskupa chełmińskiego o przyznanie mi stanu emerytalnego. Postępując zgodnie z zaleceniem Soboru Watykańskiego II, ksiądz biskup przyjął mój dwukrotny wniosek i przyznał mi emeryturę od 1 lipca 1984 roku. Od tego czasu zainteresowanie moją osobą ze strony władz bezpieczeństwa zmalało. W związku z przyjazdem Ojca Świętego do Gdyni byłem inwigilowany, kilka razy nawiedzany w mojej rezydencji przez panów z teczkami pod pozorem kolportowania ulotek antypaństwowych i dokonania rzekomej kradzieży zegarka w moim mieszkaniu. W obecnym okresie przeżywam z wszystkimi Polakami troskę o dalsze losy Kościoła i Ojczyzny na tle kryzysu gospodarczego i bezpieczeństwa dla rodaków zagrożonych przez zorganizowane gangi i mafie wykorzystujące dla swoich przestępczych celów ustrój demokratyczny. Tak o swoim życiu i działaniu mówił dla stoczniowców gdyńskich ksiądz Jastak w 1991 roku. Ten wspaniały człowiek i kapłan odszedł od nas na zawsze, lecz pamięć o nim pozostanie.